Praktycznie to o niej zapomniałem. Był to no, fajny sukces i uznanie dla ludzi, którzy pracowali w zespole SDSS, czyli Sloan Digital Sky Survey. Po polsku to by tak było, głęboki przegląd nieba Sloana. Ten przegląd miał miejsce no, od 2006 roku, wtedy kiedy ja tam byłem, natomiast ciągle jest kontynuowany, ale już mnie tam po prostu nie ma.
Czyli dzisiaj nie ma pan tak, że ma pan ochotę spojrzeć w Układ Słoneczny i ją znaleźć ponownie?
Planetoidzie się po prostu nic nie dzieje. Okrąża Słońce w pasie głównym asteroid, czyli tam, gdzie się znajduje ich większość między Marsem a Jowiszem. Więc dostęp do niej jest łatwy, gdy będzie potrzebny. Natomiast nie zerkam na nią codziennie.
Pamięta pan ten dzień, w którym ją pan namierzył?
Niestety nie. Tych planetoid w czasie mojej pracy w Sloan Digital Sky Survey, w głębokim przeglądzie nieba, odkrywaliśmy no, dziesiątki tysięcy w sumie. No i w związku z tym przyznanie ludziom pracującym nad tym projektem nazw planetoid no było takim procesem trochę losowym.
Jedna z nich została nazwana pana nazwiskiem. Dlaczego?
To był pomysł dyrekcji projektu, żeby zwrócić się do Unii Astronomicznej o właśnie nazwanie planetoid nazwami uczestników tego projektu, dlatego że wnieśliśmy duży wkład na odkrycie setek, ponad 100 tysięcy planetoid. To jest duże osiągnięcie w sumie.
Skąd astronomowie wiedzą, że akurat tej konkretnej planetoidy, czy tych tysięcy planetoid nikt wcześniej nie widział i że one są właśnie odkrywane?
Wszystkie planetoidy, które znamy, one mają swoje numery katalogowe i one są oznaczane odpowiednio. My o nich wiemy zwyczajnie poprzez to, że skoro one zostały oznaczone, to zostały wyznaczone ich parametry orbity. Jeżeli mamy wyznaczone parametry orbity, to już na przyszłość wiemy, że one tam będą i w tym miejscu wiemy, gdzie je szukać. Wystarczy po prostu policzyć albo wziąć dane już, które są gdzieś skatalogowane. Dla miłośników astronomii to są dostępne w internecie i można zobaczyć.
Czy ona zagraża Ziemi?
Spotykałem się z tym pytaniem, ale to tak właściwie jest wina mojego kolegi, który powiedział w którymś z wywiadów, że planetoida Krzesiński nie zagraża Ziemi. Co jest związane z tym, że po prostu póki jej coś tam nie wytrąci, co się tak w zasadzie no, dzieje przez tysiące lat, to nie będzie zagrażała Ziemi ani innym planetoidom i planetom.
Co jakiś czas słyszymy, gdzie się czytamy w internecie, w prasie, że za kilka dni albo parę dni temu przeleciała jakaś planetoida blisko Ziemi, czyli jest zagrożenie.
O tak, to są zdarzenia zwyczajnie losowe, ale dinozaurom się to przytrafiło, że wyginęły z powodu uderzenia asteroidy. Teraz parę lat temu mieliśmy Czelabińsk, kiedy też asteroida gdzieś tam rozbiła się, na szczęście w górnych warstwach atmosfery, ale to pokazuje, że co rusz to do atmosfery ziemskiej i w zasadzie na Ziemię spadają takie kamienie. I w związku z tym projekt przewidywał wyszukiwanie planetoid, które mogą zagrażać Ziemi, czyli określanie parametrów orbit tych planetoid, żeby można było przewidzieć, czy taka planetoida nam zagraża, czy nie.
Czyli obserwacje służą temu, żeby przeciwdziałać ewentualnemu uderzeniu?
Chyba nie jesteśmy jeszcze technologicznie na tyle rozwinięci jak w filmach, żeby przeciwdziałać uderzeniu, więc kolizja taka byłaby raczej katastrofalna w skutkach. Natomiast zaczynamy przygotowywać się do czegoś takiego. Żeby to zrobić, to trzeba przeciwdziałać, kiedy taka planetoida czy kometa jest bardzo daleko od nas. Ale im wcześniej się coś zrobi, czy na przykład umieści jakiś silnik, czy no, są też planowane takie wybuchy wręcz jądrowe w pobliżu takich planetoid, aczkolwiek chyba to nie miałoby akurat takiej możliwości, żeby zmienić trajektorię na tyle, żeby to minęło Ziemię.
Panie profesorze, a czy obecnie jest jakaś planetoida, która zagraża Ziemi?
Na razie nie ma. Liczymy się z potencjalną taką możliwością, że to się może stać w przyszłości.
Planetoidę odkrył pan, biorąc udział w programie Głębokiego Przeglądu Nieba. I to było 13 lat temu. A w czym teraz pan uczestniczy? Czym teraz się pan zajmuje?
Zajmuję się już teraz gwiazdami, głównie pulsacyjnymi. I to są takie pozostałości po tym, co właściwie przez cały czas robiłem. W międzyczasie był ten projekt Sloana. Potem zajmowałem się białymi karłami. To są gwiazdy na emeryturze. To jest drugie życie gwiazd po prostu. I gwiazdami pulsującymi. I tak przez cały czas nad tym pracuję.
Czemu mają służyć teraz te pana badania?
Właściwie to jest tak, jak wszystkie obserwacje gwiazd czy dowolnych obiektów na niebie, to są takie, my to nazywamy badaniami podstawowymi w fizyce. Czyli dokładnie nie wiemy, do czego to się przyda. Ale na przykład badania nad materią i badania nad, powiedzmy, półprzewodnikami doprowadziły do tego, że każdy z nas ma telefon. No, ale to było kilkadziesiąt lat temu. Myśmy zupełnie sobie z tego nie zdawali sprawy, do czego to może doprowadzić. I ja tak często mówię na wycieczkach, do czego są badania gwiazd, czy na przykład tych białych karłów potrzebne. No, tego teraz nie wiemy, ale ja myślę, że skutek będzie za 300 lat.